Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła. Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła. Uwidacznia się w chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa i trwa aż do Jego śmierci. Po wniebowstąpieniu swego Syna, swymi modlitwami wspierała początki Kościoła razem z apostołami i kilkoma kobietami. Widzimy także Maryję błagającą modlitwami o dar Ducha, który okrył ją już cieniem podczas zwiastowania. Na koniec niepokalana dziewica, zachowana jako wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, dopełniwszy biegu ziemskiego życia, z ciałem i duszą została wzięta do niebieskiej chwały i wywyższona przez Pana jako królowa wszystkiego, aby bardziej upodobnić się do swego Syna, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Maryja jest pierwowzorem Kościoła. Rola Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości ma jeszcze inny wymiar. W całkiem szczególny sposób współpracowała w dziele zbawienia przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję, żarliwą miłość dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się nam Matką w porządku łaski. Wzięta do nieba, nie zaprzestała pełnić tej zbawczej roli, lecz poprzez swoje wielorakie wstawiennicze wyjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dlatego do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele w wezwaniach tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Kult Najświętszej Dziewicy. Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy należy do samej natury kultu chrześcijańskiego. Najświętsza Dziewica słusznie doznaje od Kościoła szczególnej czci. Już od najdawniejszych czasów błogosławiona Dziewica jest czczona pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich przeciwnościach i potrzebach. Możemy jedynie spojrzeć na Maryję, by kontemplować w niej to, czym jest Kościół w swoim misterium, w swojej pielgrzymce wiary, i czym będzie w Ojczyźnie na końcu swojej drogi, gdzie go oczekuje w chwale. Jak w niebie Matka Jezusa doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, dopóki nie nadejdzie Dzień Pański, przyświeca ona pielgrzymującemu ludowi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy. Artykuł 10, bo tam musiałem tylko taki wstęp zrobić, wierzę w odpuszczenie grzechów. O Maryi nagrywałem 2 odcinki już, w związku z tym tu bardzo skrótowo przeszedłem. Wierzę w odpuszczenie grzechów. Chrystus zmartwychwstały, dając apostołom Ducha Świętego, udzielił im swojej boskiej władzy odpuszczania grzechów. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tutaj oczywiście odsyłam do odcinka spowiedzi. Pierwsze, dlaczego twoja spowiedź jest nieważna? Drugi odcinek, jak się dobrze wyspowiadać? Jeden i drugi, wydaje mi się, że spory konkret może też pomóc w dalszym przygotowaniu się do tego, czym w ogóle spowiedź jest. Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Nasz Pan połączył odpuszczenie grzechów z wiarą i sakramentem chrztu. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem odpuszczenia grzechów. I teraz uwaga. Odpuszczenie grzechów w Kościele ma miejsce przede wszystkim, gdy po raz pierwszy wyznaje się wiarę. Z wodą chrzcielną zostaje bowiem udzielone pełne przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina ani pierworodna, ani inna popełniona później, nie pozostaje też żadna kara do odpokutowania, by zadość uczynić za te grzechy. Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości. Przeciwnie, nie ma takiego człowieka, który nie musiałby walczyć z pożądliwością, gdyż nie przestaje ona skłaniać do złego. Jeszcze raz przeczytam tylko to jedno zdanie. Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości. Czyli różnica między winą a słabą naturą tutaj była wytłumaczona. To jest punkt 978. Ponieważ było konieczne, aby Kościół miał moc odpuszczenia grzechów, także w inny sposób niż przez sakrament chrztu, zostały mu dane klucze Królestwa Niebieskiego, mocą których można przebaczyć każdemu grzesznikowi żałującemi za grzechy, popełnionymi po chrzcie świętym, aż do ostatniego dnia życia. Władza kluczy, Chrystus po swoim zmartwychwstaniu posłał swoich apostołów, by w jego imię głosili nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Ewangelia świętego Łukasza, 24 rozdział, werset 47. Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery. Czyli żal tego człowieka musi być szczery. To jest to, co mówiłem o zrezygnowaniu z grzechu. Kapłani otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom. Kolejny punkt to wierzę w ciała zmartwychwstanie. Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem zmartwychwstałym i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym. Ponieważ można żyć wiecznie w gronie potępionych, można żyć wiecznie w gronie zbawionych. Tak jak Maryja ze względu na swoje zasługi i życie bez grzechu została wraz z ciałem i duszą wzięta do nieba, czyli nie doświadczyła skutków grzechu, tak samo tutaj, mówiąc, że wierzę w ciała zmartwychwstanie, to znaczy, że pomimo tego, że te ciała, które tutaj mamy na ziemi, no znikną, zostaną przed zjedzone przez robaki, to jednak z perspektywy wieczności znowu otrzymamy ciało. Czyli tam nie ma tylko duszy, ale jest człowiek, a wszystko, co zakodowane jest w duszy, zakodowane jest też w umyśle. I odwrotnie, to, co zakodowane jest w umyśle, później zakodowane jest w duszy. Żeby się nie martwić, czy będę pamiętał to, kim byłem. Koncepcja człowieka przecież to jest duch, dusza i ciało. Pojęcie ciało oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności. Zmartwychwstanie ciała oznacza, że po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie także nasze śmiertelne ciała, o czym na przykład można przeczytać w liście do Rzymian, 8 rozdziale, wersecie 11. Stopniowe objawienie zmartwychwstania. Męczennicy machabejscy wyznają w godzinie próby, to jest taka pierwsza zmianka, Król Świata nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Jest to druga księga machabejska, 7 rozdział, werset 9. Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów będziemy przez Niego wskrzeszeni. Wiara w zmartwychwstanie opiera się na wierze w Boga, który nie jest Bogiem umarłych, lecz Bogiem żywych. Ewangelia według świętego Marka, 12 rozdział, 27 werset. Co więcej, Jezus łączy wiarę w zmartwychwstanie ze swoją osobą. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ewangelia świętego Jana, 11 rozdział, 25 werset. To Jezus jest tym, który w ostatnim dniu wskrzesi tych, którzy będą wierzyć w Niego i którzy będą spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Dlatego po raz kolejny, jak zdarta płyta, powtarzam o konieczności przyjmowania Komunii Świętej. Już teraz daję tego znak i zadatek, przywracając do życia niektórych zmarłych, zapowiadając w ten sposób własne zmartwychwstanie, które jednak będzie miało inny charakter. Jezus mówi o tym wyjątkowym wydarzeniu jako o znaku proroka Jonasza i znaku świątyni. zapowiada, że jego zmartwychwstanie nastąpi trzeciego dnia po śmierci. Przerwa, muszę łyka złapać. Nagrywam te odcinki, choć kubki zmieniłem, ale jest tak, że to już dzisiaj szósty odcinek. Szósty odcinek po 30 kilka minut, więc tak, gardło już ma prawo mi troszeczkę usiąść, ale na szczęście dzisiaj to ostatni odcinek. To, co wspomniałem kiedyś, ze względu na to, że moim pierwszym powołaniem jest życie w parafii, więc najpierw mam się spalać dla parafii. Drugim powołaniem jest to, że być w szkole, skoro biskup uznał, że mam uczyć w szkole. Dopiero na trzecim miejscu jest kanał, pomimo tego, że uwielbiam to nagrywanie i naprawdę to lubię, to jednak wiem, że muszę tak dopasować czas, żeby to nie było nigdy kosztem parafian, modlitwy, szkoły. W związku z tym jestem zmuszony do tego, żeby w taki sposób nagrywać te odcinki, po 4, 5, 6 odcinków jednocześnie, wcześniej tylko poświęcając czas na porządkowanie tego wszystkiego w głowie, układanie sobie myśli, czytanie wszystkiego, co jest potrzebne i podkreślanie, no i niestety to, co wspomniałem, pisanie ciągłe po książkach. Ja wam pokażę, w jaki sposób to wygląda, nie wiem, czy to wyostrzy obraz, ale o, proszę bardzo, nie wiem, czy wyostrzyło, czy nie wyostrzyło, mam nadzieję, że tak. Że ja w taki sposób właśnie wygląda większość moich książek. Flamastrami, kredkami, popisane, dopisane jakieś różne teksty, ołówkiem. No więc w taki sposób właśnie gdzieś tam działam. Dobrze, przechodzimy w takim razie dalej. Od początku chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotykała się z niezrozumieniem i oporami. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 32 werset, warto sobie przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety 12-13. W żadnym punkcie nie zaprzecza się wierze chrześcijańskiej tak uporczywie, tak stanowczo i tak gwałtownie, jak w przypadku zmartwychwstania ciała. Bardzo powszechnie jest przyjmowane przekonanie, że po śmierci życie osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. Niektórzy czasami uważają w takim błędnym rozumieniu, że będziemy aniołami. Inni, że tylko dusza będzie w niebie. Jednocześnie, co to znaczy zmartwychwstać? Tak na przykład, jeszcze może jedna myśl. Czasami jak rodzic straci małe dziecko, to mówi, moje dziecko jest aniołkiem w niebie. I rozumiem ból, rozdarcie, rozpacz, która się z tym wiąże. Nigdy nie będę w stanie tego odczuć w taki sposób. Natomiast jest to zawsze dramat. Ale dziecko, czy ktokolwiek, nie będzie aniołkiem. To jest zupełnie inny porządek natury. Mamy Boga, który jest stworzycielem, mamy aniołów, później mamy ludzi, później mamy zwierzęta, żeby to mieć uporządkowanie w głowie. Co znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem. Kto zmartwychwstanie? Pojawia się takie pytanie. Wszyscy ludzie, którzy umarli, którzy byli pełni dobrych czynów, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci jednak, którzy pełnili złe czyny, pójdą na zmartwychwstanie potępienia. O czym można przeczytać w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 29 werset. Czasami w różnych skrótach myślowych, które też używa się podczas kazań, można mieć czasami takie wrażenie, że kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to z automatu myślimy o perspektywie nieba, ale można też zmartwychwstać do potępienia i tego trzeba być świadomym. W jaki sposób Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele? Popatrzcie na moje ręce i nogi moje, to ja jestem, tak pisze ewangelista Łukasz. Nie powrócił on jednak do życia ziemskiego, tak samo w nim wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz, ale to ciało będzie przekształcone w chwalebne ciało, w ciało duchowe. Kiedy w takim razie? Czyli odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co znaczy zmartwychwstać, kto zmartwychwstanie, a teraz pytanie kiedy? W sposób definitywny, w dniu ostatecznym, czyli na końcu świata. Istotnie zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym przyjściem Chrystusa, które nazywamy paruzją. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Pierwszy list Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset. Jeśli jest prawdą, że Chrystus wskrzesi nas w dniu ostatecznym, to jest także prawdą, że w pewien sposób już jesteśmy wskrzeszeni z Chrystusem. Istotnie, dzięki Duchowi Świętemu, życie chrześcijańskie już na ziemi jest uczestniczeniem śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I teraz wielka rola chrztu, o której mówiłem. Razem z Nim pogrzebani w chrzcie, razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Karmieni Jego ciałem w Eucharystii należymy już do ciała Chrystusa. Gdy zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym, razem z Nim ukażemy się chwale. Warto poczytać w internecie, na przykład, jaka jest moc Eucharystii w oparciu o to, co przeżyła Marta Robin. Pisze się Marta Robin. Warto przeczytać na ten temat, gdzie karmiona tylko i wyłącznie ciałem Chrystusa podtrzymywana była do życia. Przepiękne, mocne świadectwo tego, przez co ona przeszła. Naprawdę warto znaleźć w internecie. W oczekiwaniu na ten dzień ciało i dusza wierzącego uczestniczy już w godności należenia do Chrystusa. Wynika z tego konieczność szacunku dla własnego ciała, ale także ciała drugiego człowieka, szczególnie gdy cierpi. To jest dopiero mocne. Czyli trzeba okazywać szacunek własnemu ciału, ale także ciału drugiego człowieka. 251, muszę jedną rzecz sprawdzić. Ok. Punkt 1005. Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem. Trzeba opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. W tym odejściu, jakim jest śmierć, dusza jest oddzielona od ciała, połączy się z Nim na nowo w dniu zmartwychwstania umarłych. Ale to jest wyjątkowo ważne, piękne, mocne zdanie i powinno jeszcze raz wybrzmieć. Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem. Bardzo ważne. Jeszcze raz to powtórzę. Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem. Śmierć. W obliczu śmierci najwyraźniej ujawnia się tajemnica ludzkiego istnienia. W pewnym sensie śmierć cielesna jest naturalna, ale dzięki wierze wiemy, że jest ona zapłatą za grzech. O czym mamy powiedziane w liście do Rzymian, 6 rozdziale, 23 wersecie. Mamy tylko ograniczony czas, by zrealizować nasze życie. Drugiej szansy nie będzie. Dlatego proszę mądrze wykorzystać czas, który dany został przez Pana Boga. Widziałem kiedyś taki fajny obrazek, bo często jest takie powiedzenie, że żyje się tylko raz. Że trzeba wszystkiego w życiu spróbować, bo przecież żyje się tylko raz. Ja chciałbym dać trochę inną odpowiedź, taką może kontrę do tego obrazka, że trzeba wszystkiego w życiu spróbować, bo żyje się tylko raz. Uwaga, umiera się tylko raz. To jest takie zupełnie inne spojrzenie. Umiera się tylko raz, dlatego mamy ograniczony czas, żeby mądrze zrealizować nasze życie, bo umiera się tylko raz, żeby nie robić głupich rzeczy. To jest tak jak na pogrzebie księdza Piotra Pawlukiewicza. Jeden z kapłanów powiedział: Piotrusiu, to ty żyjesz, a my umieramy. To jest zupełnie inna perspektywa. Chrześcijanie mają zupełnie inną perspektywę patrzenia na życie. Jeżeli nie mają takiej perspektywy, oznacza, że niewiele wspólnego mają z chrześcijaństwem i tym sposobem myślenia. To było bardzo ciekawie widoczne właśnie, kiedy były ograniczenia około-covidowe. Ilu chrześcijan z dnia na dzień potrafiło zrezygnować z kościoła, sakramentów, komunii, świętej spowiedzi, tylko po to, żeby w cudzysłowie przeżyć jeszcze ten jeden dzień. A tak naprawdę stracili 2-3 lata życia, nieraz nie wychodząc z domu. Ja pracuję w parafii, gdzie mam starszych parafian, średnia wieku tu pewnie z 70 lat, no tak jest. W związku z tym doświadczam właśnie skutków tego ich myślenia, niechrześcijańskiego myślenia. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Urząd nauczycielski Kościoła, który autentycznie interpretuje wypowiedzi Pisma Świętego i tradycji, naucza, że śmierć weszła na świat z powodu grzechu człowieka. Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu. Jest zatem ostatnim wrogiem człowieka, który musi zostać pokonany. Czyli ostatni wróg to śmierć i zostanie pokonany przez Boga. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześcijanin może przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do pragnienia świętego Pawła. Pragnę odejść, aby być z Chrystusem. Może przemienić własną śmierć w akt posłuszeństwa i miłości wobec Ojca na wzór Chrystusa. Kiedyś był taki odcinek, pamiętam, dotyczący śmierci. Nie pamiętam, o czym tam mówiłem, ale zadałem takie pytanie, kto z was nie może doczekać się śmierci? Niektórzy byli wręcz zdziwieni, że takie pytanie zadałem, ale pamiętam, że w komentarzach pojawiło się mnóstwo wypowiedzi tylko typu proszę księdza, ja księdza doskonale rozumiem i moje pragnienie śmierci nie wynika z tego, że nie podoba mi się życie, że mam jakąś depresję, tylko właśnie, że miłość Chrystusa przynagla mnie do tego, że już nie mogę się doczekać, żeby się z Nim spotkać w wieczności. I robię wszystko, żeby spotkać się z Chrystusem w wieczności. Do tego stopnia. I to jest właśnie myślenie chrześcijańskie. Jeżeli ktoś nie żyje w taki sposób, no to znaczy, że powinien sobie pewne rzeczy jeszcze uporządkować. Chrześcijańska wizja śmierci jest wyrażona szczególnie trafnie w liturgii Kościoła. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowanie w niebie wieczne mieszkanie. Ten tekst czytany jest m.in. na mszach pogrzebowych. Bardzo lubię ten tekst. Życie Twoich wiernych, Panie, się nie kończy, ale się zmienia. Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakończy się bieg naszego jedynego ziemskiego życia, nie wrócimy już do kolejnego ziemskiego życia. Postanowione ludziom raz umrzeć, po śmierci nie ma reinkarnacji. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. A spotykam dużo ludzi, którzy nie znając w ogóle nauczania Kościoła, zresztą innych religii także, mówią, że wierzą w reinkarnację. To jest bardzo wygodne wierzyć w reinkarnację, bo jest ciągle szansa na to, że kiedyś w końcu naprawię swoje błędy. W chrześcijaństwie mamy jeden raz szansę. Dopóki żyjemy, czas łaski Bożej trwa. Śmierć kończy wszystko. Żebyśmy byli tego świadomi. Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę naszej śmierci. Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Starożytna litania do wszystkich świętych, do proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami w godzinę śmierci naszej, to jest modlitwa Zdrowaś Maryjo, oraz do powierzenia się świętemu Józefowi, patronowi dobrej śmierci. Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się blisko śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy na śmierć, czy będziesz gotowy jutro? Dlatego właśnie tak martwią mnie moi parafianie, którzy w tak nieprawidłowy sposób myślą, bo jeżeli nie są gotowi dzisiaj, to znaczy, że nigdy nie będą gotowi. I mamy właśnie żyć w taki sposób, aby być gotowymi na spotkanie Pana. No, tak to wszystko wygląda. To jest też ta przypowieść o pannach głupich i roztropnych, czy jak to nieraz jest powiedziane w różnych przekładach, nieroztropnych. Natomiast właśnie istotne jest to, masz żyć w taki sposób. Pamiętam, jak jeden z proboszczów na terenie parafii, której posługiwałem, powiedział mi taką rzecz: księże Michale, proszę być takim człowiekiem, żeby wieczorem, żeby ksiądz mógł spokojnie spojrzeć sobie w lustrze, w swoje oblicze i powiedzieć, dobrze przeżyłeś ten dzień i nawet gdybyś jutro nie wstał, to nic się nie stanie. Faktycznie, w taki sposób mamy zawsze być gotowi. Zawsze. Dlatego ciągle powtarzam, nie, że to teraz zdobywamy też nawyki, modlitwy, praktyki, chodzenia do kościoła, karmienia się ciałem Chrystusa, po to, że kiedy przyjdzie czas próby, my jako chrześcijanie nie będziemy się bali. Pamiętam, że kiedy nauczony doświadczeniem modlitwy, bo przed seminarium byłem człowiekiem niewierzącym i raczej niepraktykującym. Bardzo rzadko się zdarzało, że szedłem do kościoła, a u spowiedzi nie byłem chyba kilka ładnych lat. I kiedy wstąpiłem do seminarium, zacząłem regularnie się modlić, praktykować, spowiadać co 2 tygodnie, chodzić na adorację Najświętszego Sakramentu, codziennie przyjmować Komunię Świętą, okazało się, że kiedy przyszedł czas próby, czyli to, że miałem wtedy umrzeć, dzisiaj nie będę w szczegóły wchodził, obiecałem, że kiedyś nagram ten odcinek, więc pewnie to będzie jeden z ostatnich odcinków na kanale wtedy, żebym już nie musiał się wstydzić. Natomiast siebie, nie? Siebie dawnego i tego, co robiłem, jak żyłem. Natomiast pamiętam, że wtedy przyszła całkowita wolność. Nie było lęku przed śmiercią. Był czas, w którym byłem absolutnie gotowy i zgodziłem się na to, co Pan Bóg chce mi zaproponować. Pół żartem, pół serio. Niestety Pan Bóg powiedział, na śmierć musisz sobie zasłużyć. Musisz się jeszcze ciężko napracować. I tak po prostu przyszło uzdrowienie. Żebyście byli świadomi, że wcale nie jest tak prosto też umrzeć. Naprawdę musimy sobie też w jakiś sposób na to zasłużyć. Teraz tylko spojrzę na jedną rzecz, ponieważ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zostało nam środowych 12 odcinków tylko jeszcze. Oprócz tych oczywiście, które nagrałem, które były emitowane. 12 odcinków, czyli około 2,5 miesiąca. To oznacza, że cały katechizm Kościoła katolickiego został przeze mnie już omówiony. To znaczy, że to, co było najważniejsze, wyciągnąłem z katechizmu Kościoła katolickiego. Zajęło mi to tylko 2 lata. Natomiast wszystkie odcinki się udało. Od 10 przykazań Bożych, aż po całą resztę i kilka odcinków, które wprost nie były pokazane, że są katechizmem Kościoła katolickiego, ale na przykład mówiłem o rozróżnieniu grzechów, kiedy jest grzech ciężki, kiedy lekki i tak dalej, i tak dalej. Więc udało się nam przez to przebrnąć. 2 lata pracy nad katechizmem Kościoła katolickiego, czyli prawdopodobnie, jeżeli nic nie pomyliłem w liczeniu, jakoś w połowie maja powinniśmy zakończyć tę serię. To znaczy, że we środę już do końca wakacji, czyli do końca sierpnia, nie będą pojawiały się odcinki. Ja będę nagrywał kolejne po to, żeby później spokojnie też ruszyć już od września dalej z odcinkami. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną poprzez wszystkie te odcinki. Dziękuję Wam za tych wiernych, którzy zostali, bo jest to jakaś już mała garstka, ale cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że ten kanał pomógł Wam pewne rzeczy zrozumieć, że pomógł Wam rozwinąć swoją wiarę. Dziękuję też za każde wsparcie, za każde dobre słowo, za każdy mail. Dziękuję za modlitwę, za ofiarę mszy świętej, za pieniądze. Naprawdę za wszystko dziękuję, bo wszystko tutaj miało znaczenie i wszystko było po coś. Więc naprawdę Wam dziękuję. I mam nadzieję, że Chrystus weźmie pod uwagę to w Dniu Sądu, że starałem się głosić prawdę i Jego naukę zgodną z nauczaniem Kościoła. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.